Druga Rzeczpospolita i Warszawa 1935. Przestrzeń Druga Rzeczpospolita znajduje się w podcieniach muzealnego dziedzińca. Jest to korytarz, w którym ustawiono 7 wysokich szklanych gablot. Są w nich zebrane eksponaty dotyczące życia społecznego i politycznego w II Rzeczypospolitej. Polska odzyskała niepodległość 11 listopada 1918 roku. Jednak od samego początku borykała się z wieloma problemami. Scena polityczna była niestabilna. W społeczeństwie ciągle dochodziło do konfliktów na tle narodowościowym, a większość obywateli cierpiała biedę. Mimo tego Polska sukcesywnie się rozwijała. Rozbudowywano przemysł, budując na przykład od podstaw port w Gdyni. Spore nakłady finansowe były przekazywane na potrzeby wojska. Powstawał rodzimy przemysł zbrojeniowy. W radomskiej fabryce broni tworzono legendarny pistolet Wis, a w mieleckich zakładach lotniczych konstruowano polskie bombowce Łoś. Z powodzeniem pracował polski wywiad i kontrwywiad. Sukcesem na skalę światową było złamanie kodu Enigmy. Była to niemiecka przenośna maszyna szyfrująca, wykorzystywana przez siły zbrojne. Pierwsza depesza Enigmy została rozszyfrowana przez Polaków w 1932 roku. Pracami w tym zakresie zajmowali się przede wszystkim Marian Rejewski, Jerzy Różycki oraz Henryk Zygalski. W muzeum prezentowane są części tej maszyny. W gablocie wojsko na końcu korytarza jest ulokowane drewniane, zamykane wiekiem pudełko. W jego wnętrzu na czerwonym materiale umieszczone zostały 2 wykonane z metalu wirniki, czyli pierścienie szyfrujące. Mają one kształt koła zębatego o średnicy około 10 cm. Do każdego koła przymocowano metalowy walec, na którego krawędziach umieszczone są wybite na czarno liczby od 1 do 26. Kodowanie wiadomości było możliwe dzięki ich rotacji. Prezentowane pierścienie szyfrujące pochodzą z modelu z czasów przedwojennych. W tej samej gablocie znajduje się również replika odznaczenia Virtuti Militari. Jest to współczesna kopia Złotego Krzyża czwartej klasy. Order ten jest najwyższym polskim odznaczeniem wojskowym nadawanym za wybitne zasługi bojowe. Ma 5 klas. Order ma kształt krzyża maltańskiego o równych, rozszerzających się na zewnątrz ramionach. Na ich rogach umieszczone są kółka. Na awersie widać napis Virtuti Militari, co po łacinie oznacza męstwu wojskowemu. W centrum krzyża znajduje się otoczona wawrzynowym wieńcem okrągła tarczka z orłem w koronie trzymającym berło i jabłko królewskie. Tarczka na awersie w każdej klasie jest złota. Orzeł biały, insygnia złote, wieniec zielony. Na rewersie ramiona są gładkie, z obramowaniem. W centralnej tarczce znajduje się napis Honor i Ojczyzna 1792. Order bowiem został w tym właśnie roku ustanowiony przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Napisy i obramowanie na awersie są wypełnione czarną emalią. Centralna tarczka ma złote tło. Orzeł i wieniec wypełnione odpowiednio białą i zieloną emalią. Rewers nie jest emaliowany. Wstążka jest niebieska z 2 czarnymi paskami po bokach, wykonana z jedwabiu. Na jej końcach znajdują się 2 otwory zabezpieczone stalowymi, okrągłymi okuciami, służącymi do spięcia końców wstążki. Następna przestrzeń, Warszawa 1935, to niewielkie pomieszczenie na planie kwadratu. Zaraz przy wejściu, po lewej stronie, znajduje się replika polskiego munduru oficerskiego wzór 36. Umundurowanie tego typu używane było przez polskie wojsko we wrześniu 1939 roku. Składa się z czapki, kurtki oraz bryczesów, czyli spodni do jazdy konnej. W zestawie znajdują się także oficerskie buty oraz skórzany pas. Czapka z kwadratowym dękiem przechylonym na prawą stronę, wykonana z wełny czesankowej. Daszek sztywny, okuty blachą. Oto krogatywki w kolorze granatowym. Kurtka mundurowa oraz spodnie wykonane są także z wełny czesankowej. Kurtka jest w kolorze khaki, czyli jasnobrązowo-zielonym. Posiada cztery kieszenie oraz kołnierze, na których znajdują się granatowe naszywki, tak zwane patki. Są na nich wyszyte w kolorze srebrnym wężykowate wzory. Patki informują, z jakiego rodzaju wojsk był oficer, natomiast wężyki świadczą o stopniu wojskowym. Pas jest brązowy, skórzany, o szerokości 4,5 cm. Spodnie są bufiaste w udach i zwężone w łydkach, co ułatwiało żołnierzowi wkładanie spodni do butów. Buty są czarne i wykonane ze skóry. Na prawo od munduru na ścianie zawieszona została prostokątna gablota. Są w niej ułożone w rzędach odznaki pułkowe polskiego wojska, wykonywane z metalu. Mają niewielkie rozmiary, zazwyczaj około 40 na 40 mm. Najczęściej przedstawiane są na nich wizerunki krzyży lub orłów. Odznaki oficerskie są zazwyczaj emaliowane i bardziej zdobione niż żołnierskie. W gablocie można znaleźć między innymi odznakę oficerską 6. Pułku Strzelców Podhalańskich. Została ona ustanowiona w 1929 roku i ma wymiary 40 na 40 mm. Ma postać granatowego krzyża maltańskiego, czyli czteroramiennego o rozszerzających się ramionach oraz płaskich bokach ramion. Na krzyż nałożona jest biała swastyka obrócona o 45 stopni w stosunku do niego. Po środku odznaki znajduje się okrągła tarczka z przedstawieniem stylizowanego krajobrazu, zielone pagórki i granatowe niebo. Na nim napis 6 PSP. Odznaka oficerska została wybita w tombaku i emaliowana w odpowiednich kolorach. Napisy i kontury rysunku są złocone. Motyw swastyki pojawia się u wszystkich ludów indoeuropejskich. Symbol ten według wierzeń ma przynosić szczęście. Pojawiał się na odznakach wojskowych, harcerskich czy skautowych. W Polsce przetrwał najdłużej w sztuce podhalańskiej. Ze względu na zawłaszczenie go przez nazistów zaprzestano jego używania. Innym ciekawym przykładem jest odznaka 51. Pułku Piechoty Strzelców Kresowych imienia Giuseppe Garibaldiego, który stacjonował w Brzeżanach, a został sformowany we Włoszech w roku 1918. Odznaka o wymiarach 46 na 38 mm została ustanowiona w 1924 roku. Przedstawia białego orła bez korony, siedzącego na tarczy herbowej. Po środku tarczy, na ukośnych pasach w kolorach czerwonym, białym i zielonym, znajduje się skrót nazwy jednostki ułożony ze złocistych liter. Od 1938 roku dowódcą 51. Pułku był podpułkownik Emil Fildorf. Podczas kampanii obronnej jednostka służąca w ramach 12. Tarnopolskiej Dywizji Piechoty w ciężkich walkach pod Iłżą odnotowała straty blisko 3/4 stanu osobowego. W latach 30. Adolf Hitler wielokrotnie wystosowywał do władz Polski żądanie włączenia Gdańska do terytorium III Rzeszy oraz budowy eksterytorialnej linii kolejowej i autostrady. Domagano się także wstąpienia Polski do tzw. paktu antykominternowskiego, czyli sojuszu z Niemcami przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Powyższe żądania zostały odrzucone. W rezultacie 28 kwietnia 1939 roku Adolf Hitler przemówił w Reichstagu, wypowiadając Polsce pakt o nieagresji. W imieniu Polski odpowiedział minister spraw zagranicznych Józef Beck w przemówieniu z 5 maja. Przemowa ministra emitowana jest z głośnika znajdującego się w pomieszczeniu. W wystąpieniu Becka przysłuchiwali się nie tylko posłowie zgromadzeni w sali sejmowej, ale było ono także transmitowane przez zagraniczne rozgłośnie radiowe. Przeszło do historii, stawiając kres polityce ustępstw wobec Niemców. Na środku sali Warszawa 1935 Na kwadratowym stoliku znajduje się interaktywna mapa w formie puzli, przedstawiająca podział administracyjny przedwojennej Polski. Mapa ma długość 100 i szerokość 94 cm. Składa się z 16 elementów odwzorowujących granice przedwojennych województw. Elementy te wykonane są z przezroczystego pleksji. Są na nich zaznaczone stolice poszczególnych ziem. Każdy może spróbować ułożyć mapę. Druga wojna światowa okazała się konfliktem o niewyobrażalnych konsekwencjach. W zamyśle Adolfa Hitlera miała doprowadzić do zdobycia nowych terytoriów oraz do wyniszczenia podbitych narodów. W sierpniu 1939 roku na odprawie z dowódcami przywódca III Rzeszy miał rzekomo powiedzieć: bądźcie bez litości, bądźcie brutalni. Obecnie tylko na wschodzie umieściłem dywizję SS Totenkopf, dając im rozkaz nieugiętego i bezlitosnego zabijania kobiet i dzieci polskiego pochodzenia. Bo tylko tą drogą możemy zdobyć potrzebną nam przestrzeń życiową. Strategia obronna polskiego sztabu zakładała walkę na jednym froncie. Przewidywano, że w czasie, gdy Polacy będą walczyć z Niemcami, alianci wypełnią przedwojenne zobowiązania i zaatakują III Rzeszę. Historię wojny obronnej poznają Państwo w kolejnej przestrzeni.